Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu. Minęła szósta, a więc pora na zasiane historie, a w zasianych historiach wita Państwa bardzo serdecznie Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej. Muzeum to jest nie tylko przestrzeń i eksponaty, ale także za nimi kryją się ludzie, którzy pracują nad koncepcją muzeum, nad scenariuszami wydarzeń i aranżacji wnętrz, ale także ci, którzy dbają o stan naszych zabytków. W Muzeum Wsi Lubelskiej, które jest muzeum dnia codziennego i życia codziennego, jest mnóstwo bardzo dziwnych eksponatów. Niektóre są drewniane, niektóre metalowe, niektóre są ze słomy, blachy malowanej cienką warstwą i żaden z twórców tych przedmiotów nie przypuszczał, że kiedyś znajdą się w muzeum. Stąd też ich czas życia tak naprawdę minął. I gdyby nie to, że znajdowały się te przedmioty nieraz kilkakrotnie w rękach konserwatorów muzealnych, ich dzisiaj już nie było. Rozmawiać będziemy dzisiaj na ten temat na przykładzie chałupy z Głodna. Zapraszam serdecznie.
Zasiane historie.
Jesteśmy na Powiślu i stoimy przy chałupie z Głodna. Chałupa jest przepiękna, bo jest z takim bocznym gankiem. Przez kratę możemy zobaczyć, że tam znajdują się eksponaty. Okna są wyjęte, również zakratowane. Chałupa wietrzy się. Wietrzy się, bo bardzo tego potrzebuje. Jeżeli nie ma w drewnianym obiekcie, zresztą w każdym budynku musi być cyrkulacja powietrza, by on nie ulegał zniszczeniu i by dobrze funkcjonował. Jakiś czas temu musieliśmy ekspozycję w tym obiekcie zamknąć. Piękne położenie Muzeum Wsi Lubelskiej ma swoje plusy krajobrazowe, ale ma też sporo minusów, które dostrzegamy my, którzy dbamy o te obiekty, zabezpieczamy je i wiemy, że jest to po prostu muzeum, tylko bardzo nietypowe. W każdym muzeum jest stała temperatura, stała wilgotność, a tutaj, jak Państwo wiecie, i temperatura, i wilgotność, i wszystkie inne czynniki są zmienne i wpływają na stan obiektów. Stąd też ta chałupa została wyłączona ze zwiedzania. Szykujemy się do jej otwarcia, zrobiliśmy nowe klepisko. Będziemy starali się po kolei obiekty, które tam się znajdują, oddawać do konserwacji, czyścić je, zabezpieczać, ale zanim to nastąpi, będą nam potrzebne ekspertyzy mykologiczne. Będziemy te prace prowadzić w naszym dziale konserwacji, którego szefową jest pani konserwator Maryla Serafinowicz.
Chałupa z Głodna znajduje się w bardzo pięknym miejscu, bo to jest wycinek w sektorze Powiśle, w sektorze, który miał unaoczniać, jak mogły wyglądać określone struktury przestrzenne w obrębie Powiśla, czyli środkowego biegu Wisły. Substytutem rzeki jest wypracowany staw, zbiornik wodny. W tej chwili po pracach konserwatorskich, melioracyjnych, bardzo szerokich, o bardzo dużym zakresie działań oczyszczających i typowo wodnych. I on z punktu widzenia estetycznego, malowniczości krajobrazu i wszystkiego, co chcieliśmy uzyskać, żeby przybliżyć realia tamtego terenu, oczywiście jest i pełni swoją funkcję. Z punktu widzenia konserwatorskiego, dla obiektu, który stoi tak blisko nabrzeża, generuje określone problemy, oczywiście konserwatorskie. Pierwsza rzecz, jaka tutaj jest dla nas ogromną trudnością, jeśli chodzi o architekturę, później przejdę do wnętrza, pierwsza rzecz to jest wysokie lustro wody z jednej strony, a z drugiej strony samo położenie tego obiektu znajduje się na działce, gdzie od południowej strony mamy gęste udrzewienie i to stanowi taką ścianę która pięknie wygląda, jeśli chodzi o pejzaż i malowniczość tego miejsca, natomiast ma ograniczone możliwości przewietrzania tego odcinka i dawania dobrego klimatu wokół chałupy, wokół drewnianej architektury. To generuje nam oczywiście cały zakres problemów tak zwanych wilgotnościowych, albowiem bardzo trudno utrzymać jest we wnętrzu warunki, które są chociażby zbliżone do wymaganych dla ekspozycji muzealnych. Wchodzimy tutaj w całą strefę zagadnień związanych w ogóle z warunkami, które występują w muzeum na otwartym powietrzu. To są warunki, które są dosyć specyficzne. Mamy ograniczone możliwości regulowania zarówno wilgotności względnej wewnątrz obiektu, jak i na zewnątrz całej struktury budowlanej, jak również mamy ograniczone możliwości regulacji warunków temperaturowych. Co to powoduje? Jeśli chodzi o sprawy architektury, kładziemy tutaj ogromny nacisk na profilaktykę. To jest podstawa wszystkich działań utrzymania obiektu w dobrym stanie. Nie konserwacja, która również oczywiście jest procesem, który jest wymagany i stosowany tutaj, ale profilaktyka, bo żadne prace konserwatorskie, bardzo kapitałochłonne, bardzo specjalistyczne, nie są wystarczające dla obiektu architektonicznego, jak również obiektów ruchomych, eksponowanych wewnątrz, jeżeli nie są przestrzegane zasady profilaktyki. Bo cóż można zrobić z najlepiej wykonaną konserwacją, jeżeli w dachu są dziury na przykład, prawda? I w odpowiednim momencie nie zareagujemy. Z małego uszkodzenia dochodzi czasami do katastrofy. Cóż możemy zrobić z wnętrzem, jeżeli wszystko, co jest na zewnątrz, czyli to, na co zwracamy przede wszystkim uwagę, wyizolowanie obiektu od podłoża. Jeżeli to nie jest właściwie zrobione, jeżeli poprzez drewniane elementy architektoniczne, kamień, który jest bardzo biały, który stanowi podparcie dla belek podwalinowych, przesiąka woda, dostaje się do środka albo bezpośrednio, czyli tak zwana woda inwazyjna, albo woda, która jest wodą rozbryzgową i też całą strukturę w dolnej partii ulega ona zamoczeniu. Więc to utrzymywanie się wilgoci w tej zewnętrznej strukturze powoduje przeniesienie tych problemów do środka. I tutaj mieliśmy ogromne problemy, które podbite były jeszcze tym, że stale utrzymywał się wysoki poziom lustra wody. Objawem tego były zmiany, które mieliśmy w obrębie pierwszego pomieszczenia, negatywne zmiany w polepie, bo w pierwszym pomieszczeniu nie ma podłogi, a jest glinobitka, która cały czas stanowiła rodzaj mokrej gąbki. Tam nie można było wejść. Oczywiście jak jest woda, to również jest swego rodzaju podatność na infekcję mikrobiologiczną. Jest podatność na zagnieżdżanie się owadów w drewnie, technicznych szkodników drewna. To są wykwity, skupiska pleśni na powierzchniach wrażliwych. A powierzchniami wrażliwymi właściwie tutaj jest każdy obiekt. Bo te obiekty to jest materia organiczna, bardzo higroskopijna i właściwie przejmuje nadmiar wilgoci, która jest w ich otoczeniu. Mimo zabezpieczeń konserwatorskich, oczywiście to nie jest takie, jak mógłby ten proces wyglądać bez zabezpieczeń, niemniej jednak te obiekty na oddziaływania wilgoci są bardzo wrażliwe. Dział techniczny, dział administracyjny, który podjął próbę wykonania właściwie izolacji tej polepy, przez wiele czasu staraliśmy się przeprowadzać badania wilgotnościowe. Robiła to oczywiście pracownia konserwatorska, istniejąca dział konserwacji niegdyś. I badania, które pokazały nam, że wszystko to, co dzieje się w obrębie pierwszego pomieszczenia, drugie jest dużo szczęśliwsze, bo podłoga jest na wysokich legarach, jest przewietrzanie podpodłogowe i aż w takim zakresie tych zmian nie było, to wszystko podobne jest do tego, jak wyglądały wyznaczniki w dolnym biegu rzeki, jeśli chodzi o zawilgocenie dolnych partii obiektu. Po konsultacjach z Politechniką Białostocką doszliśmy do wniosku, że musimy wprowadzić pewną modyfikację układu wykonania tej polepy. Odeszliśmy od tego schematu, który jest właściwy dla terenów Lubelszczyzny, a wykonaliśmy to zgodnie z zasadami, które tam obowiązywały. Czyli dolne warstwy polepy w układzie warstwowym musiały odbierać tą wodę z podłoża, jak również cała góra musiała być tak wykonana, żeby to było zgodne z dawną techniką i z tym wizualnym odbiorem, bo to też jest szalenie ważne. Oczywiście można te polepy modyfikować w najróżniejszy sposób, ale jeżeli wchodzi się do obiektu i widzi się powierzchnię, która przypomina powierzchnię cementową, to nie jest to, to nie jest dobrze. To jest raczej dla muzeum, które ma zasoby merytoryczne bardzo rozbudowane, to jest raczej niewłaściwe spostrzeżenie wtedy. Więc wydaje się, ponieważ rok czasu to jest już w tej chwili oczywiście z odpowiednią izolacją belek podwalinowych, odpowiednią grubością, techniką ubijania i tak dalej, ale sposób, który zaproponowano nam tam, chyba się sprawdza, dlatego że nie mamy w tej chwili stojącej wody w obrębie tego pomieszczenia. Przechodząc do następnych pomieszczeń, oczywiście stosujemy różne metody przewietrzania. Zamiast szyb wprowadzamy siatki, cyrkulacja powietrza, żeby obejmowała całe pomieszczenie. To są regularne przeglądy konserwatorskie, które wyciągają obiekty ze skupiskami zmian mikrobiologicznych. To są wkładki z truciznami, które są dosyć agresywne dla środowiska zewnętrznego, ale skutkują tym, że na przykład nie butwieją tkaniny, nie rozkłada się papier, nie rozkłada się tektura, nie mamy wtórnych żerowisk owadzich i tak dalej. Czyli właściwie ten obiekt, jeśli chodzi o uwarunkowania zewnętrzne, był dla nas takim polem obserwacji muzealnej wszystkich procesów, które mogą być przyspieszającymi procesami starzeniowymi. Bo oczywiście, jeżeli nie zadbamy o odcięcie złych warunków, przede wszystkim odcięcie wilgoci, niestety materiały, które same w sobie, materia każda, organiczna, która się starzeje w sposób naturalny, prawda, możemy takie procesy poprzez nasze działania konserwatorskie bądź zaniechanie pewnych rzeczy można opóźnić, bądź po prostu przyspieszyć. My oczywiście mamy za zadanie substancje chronić, zabezpieczać, wzmacniać i w odpowiedni sposób eksponować. Pani dyrektor wspomniała o konieczności otwarcia ekspozycji na jesień. Oczywiście jest to bardzo duży zbiór przedmiotów. Trochę czasu zabrał nam okres covidowski. Wchodzą różne zadania, które są zadaniami pozaplanowymi. Stoimy przed koniecznością przeprowadzenia badań mikrobiologicznych, jeśli chodzi o materiały, o wybrane materiały wrażliwe, z tego względu, że one powodują z kolei, generują określone narażenia zdrowotne. My musimy wiedzieć po pierwsze, z czym się spotykamy, w jakim sensie jest to dla nas obciążające, a tyle lat pracy przy obiektach generuje już określone zmiany w organizmach, kumulujące się zmiany w organizmie ludzkim. W związku z czym, mając świadomość wszystkich procesów, które zachodzą i konieczność użycia określonych też substancji, które są agresywne, szkodliwe, musimy mieć wiedzę, co zastosować, żeby we właściwy sposób dany środek użyć, żeby to nie było tylko dlatego, że jeżeli jest potrzebna dezynfekcja, to mamy preparaty, robimy. Nie, to musi być dedykowane do danych uszkodzeń, do danych porażeń i oczywiście bezpieczne dla obiektu. Dowolności stosowania środków konserwacji nie ma. To są środki, które są przebadane w instytutach konserwatorskich i zalecane tylko do prac konserwatorskich. Także to jest dla nas ogromne wyzwanie, jak również da nam pewien obraz, jak przy warunkach, które nie są warunkami laboratoryjnymi, możemy mieć pojęcie o tym, co w sytuacji naturalnej ekspozycji, gdzie warunki wilgotnościowe są, powiedzmy, częściowo tylko do opanowania, co możemy się spodziewać jako dodatkowe zjawiska przyrodniczo-biologiczne, tak bym to ogólnie nazwała. Jest to wyzwanie, jest to bardzo ciekawe, bo mamy, ponieważ prowadzimy dokumentację konserwatorską zgodnie z procedurami obowiązującymi w muzealnictwie i ta dokumentacja konserwatorska da nam też porównanie, co zastosowane ileś tam lat temu sprawdziło się w tych warunkach, a co nie do końca jest skuteczne. Ponieważ mamy możliwość i całe życie prowadząc pracownię konserwatorską współpracowałam z uczelnią toruńską, uczelniami specjalizującymi się problemami konserwatorskimi, ze SGGW, z politechnikami itd., itd. Więc mamy tą możliwość również konfrontacji opinii z warsztatem naukowym, co jest bardzo ważne. Będziemy starali się oczywiście wykonać, co możemy, natomiast nie mogę się wypowiadać w tej chwili o terminie otwarcia, bo sama nie wiem, co nas czeka po prostu, jeśli chodzi o problemy konserwatorskie. Tutaj jeszcze chciałabym tylko dodać, że jeśli chodzi o trudności, które mogą dodatkowe wynikać, to jest różnorodność materiałów. To nie jest tylko drewno, to nie jest tylko wiklina, to nie jest tylko papier, nie jest tylko tkanina. Tutaj, jak w każdej ekspozycji naszej, rodzaj prezentowanych obiektów etnograficznych, kultury materialnej, to jest przede wszystkim połączenie różnego rodzaju materiałów. W związku z czym połączenie to i właściwości każdego z nich powodują wzajemne interakcje. I to jest zasadnicza rzecz. Do tego dochodzą jeszcze interakcje z środkami chemicznymi, które zostały wprowadzone. Ja już wielokrotnie mówiłam, że dla nas szalenie ważne są śladowe ilości substancji chemicznych, które zostają wprowadzone w strukturę obiektu, które już zaczynają oddziaływać w zupełnie inny sposób na materię obiektu. I to zawsze musimy brać pod uwagę. I to w tej chwili staje się przedmiotem już badań naukowych w bardzo szerokim zakresie, co mnie bardzo cieszy, bo to nie było do tej pory jakby wyakcentowane, bo wydawało się, że jak się wprowadzi środek chemiczny, czy do ochrony drewna, czy do likwidacji zagrożeń mikrobiologicznych, to obiekt jest bezpieczny. Nie. Każdy środek chemiczny podlega reakcjom rozpadu w dłuższym lub krótszym okresie czasu. I te drobiny chemiczne, które zostają w strukturze, one zaczynają pod wpływem wilgoci, światła, kurzu, zanieczyszczeń, oddziaływać jako określone związki chemiczne, które niestety degradują substancje zamiast być dla niej obojętne. Więc to wszystko, cały kompleks tego my musimy wziąć pod uwagę. To są bardzo ciekawe problemy konserwatorskie. Problemy konserwatorskie, które oczywiście mają osadzenie w badaniach merytorycznych, w sensie wyznaczników pewnych. I to jest inny zbiór zagadnień tak zwanych merytorycznych. Dokumentacji, którą mamy ogromną, dokumentację archiwalną, o której mógłby powiedzieć osoba aktualnie prowadząca dział, pani Danuta Olesiuk, jeśli chodzi o zasoby Archiwum Naukowego. Jest pani wicedyrektor Beata Skrzydleska, która jeśli chodzi o wyznaczniki muzealne również ma ogromną wiedzę. To wszystko daje ogrom problematyki, która naprawdę w zebraniu, w zestawieniu z zagadnieniami konserwatorskimi to jest dopiero całość. Zagadnienia merytoryczne, zagadnienia konserwatorskie, zagadnienia profilaktyki do architektury to jest dopiero całość. Dlatego wszystko, co tutaj robimy, staramy się robić w połączeniu z tymi elementami, o których mówię, merytorycznymi.
Zasiane historie.
Na chałupie z Głodna, przy drugim wejściu, tym wejściu, gdzie był kiedyś sklep, który należał prawdopodobnie do Kesselbrennera, jest szyld. Już bardzo, bardzo mało widoczny. Patyną czasu i złych warunków atmosferycznych zaciągnięty. Intencją autorów scenariusza tej ekspozycji było pokazanie losów czy dnia powszedniego Żydów, którzy na wsi byli i zajmowali się oczywiście handlem. Oto czym była ta ekspozycja i co zamierzamy z nią dalej zrobić, by przywrócić ją naszym gościom i znów snuć opowieść, zapytam się pana kustosza Grzegorza Miliszkiewicza.
Zasiane historie.
Jesteśmy w niezwykłym zakątku. Możecie państwo o tym się przekonać, chociażby czując, prawda, zapach, śpiew ptaków. Ten zakątek stworzył pierwszy dyrektor muzeum po przeniesieniu na Sławin, Ryszard Królikowski. Tu był staw, ale już wiedziano, że to będzie cudowny zakątek z sześcioma zagrodami, uformowanymi jak przysiółek, bardzo delikatnie zaplanowanymi, zgodnie z obserwacjami, jakie poczynili etnografowie, czy już nazwijmy ich etnografowie, architekci. No i zagroda zgłodna miała być pierwszą taką konkretną rzeczą, która wprawdzie dotyczy kultury żydowskiej, ale z zewnątrz w ten pejzaż się wkomponuje. Kiedy jeszcze nie było w Muzeum Wsi Lubelskiej tych domów przenoszonych lub na nowo stawianych jako kopie w sektorze miasteczko, przygotowaliśmy się do wielokulturowości, takiej, żeby do cerkwi grekokatolickiej, no i oczywiście do tego wszystkiego, co jest katolickie i od dawna stanowi sól tej ziemi, dodać jeszcze kulturę żydowską. Stąd był pomysł w 2007 roku, aby wykorzystać na ten cel te przestrzenie, które są zgrupowane wokół stawu odwzorowującego Wisłę. To Wisła płynie przed nami, a po drugiej stronie jest na wzgórzu, można powiedzieć, miasteczko. Wybraliśmy do tego celu zagrodę zgłodna, wykorzystaliśmy tylko chałupę i przesłaniem tego programu było, poza hasłem Poznaj i uszanuj codzienność innych, nawet zastanawialiśmy się nad słowem może poznaj i pokochaj, ale ówczesny dyrektor Mieczysław Kseniak powiedział, że może wystarczy słowo poznaj. Napisaliśmy projekt, to pisały trzy osoby, Grzegorz Miliszkiewicz, Halina Stachyra i Łucja Kondratowicz-Miliszkiewicz. Dostaliśmy środki rzędu 100 kilkudziesięciu tysięcy złotych, zarówno na rewitalizację chałupy, która od powiedzmy dłuższego czasu nie była, nazwijmy to, remontowana. Te środki były na tyle uniwersalne, że poza możliwością wydania książki, która jest programem edukacyjnym, można było jeszcze zakupywać eksponaty. Co było szalenie istotne w przypadku kultury żydowskiej, ponieważ no, muzeum ma wprawdzie pewną kolekcję judaików, ale do tak obszernego tematu jak dwa mieszkania żydowskie, gdzie są zaznaczone elementy kultowe, przygotowane nie było. I w 2009 roku zrealizowaliśmy to wszystko. Powstała w rezultacie w chrześcijańskiej skądinąd chałupie zgłodna, należącej do rodziny Krzaków, gdzie temat był zupełnie inny pierwotnie, bo tu miało być wybrukowane podwórko. Oni dostarczali buraki cukrowe do cukrowni w Opolu. No ale nagle jak gdyby udostępnili to naszej intuicji i przesłaniu, że tu będzie chałupa poświęcona kulturze ludności żydowskiej. Więc trzy pomieszczenia w Amfiladzie, to jest taka charakterystyczna chałupa podcieniowa dla Powiśla. Takie mamy również przeznaczone i składowane do sektora miasteczko, a więc sień, prawda, z sieni wchodzi się do izby i z tyłu jeszcze jest komora. Więc w sieni obszernej urządziliśmy mieszkanie Żyda biednego, nazwijmy go domokrążcą, który penetrował wieś, a swoje zdobycze, zakupy sprzedawał w miasteczku. Czyli jakby wszystko się wiąże w tej przestrzeni naszego skansenu. Dalej z sieni wchodziło się do dużej izby, gdzie było mieszkanie, kiedy mówimy izba, to mamy na myśli również urządzenia kuchenne, Żyda niegdyś bogatego, sadownika, któremu jednak pewnego roku dziedzicz, nazwijmy go Raciszewski, bo takie dokumenty mamy konkretne, odpowiedział, że w tym roku ja już panu nie mogę wynająć sadu, bo biorę sprawy w swoje ręce. Więc ten dzierżawca zostaje bez środków na utrzymanie. No i być może to jest ten motyw, że mieszkając na wsi, tak jak to w niektórych powieściach żydowskich, Żydzi przenoszą się z tego smutnego miasteczka Sztetu do raju, który jest rajem przez większą część roku, jest zielony, jest pachnący, taki zostanie zapamiętany. I tenże Żyd, były sadownik, jest już teraz tylko sklepikarzem, ma mały sklepik, który konkuruje ze sklepem spółdzielczym. A ten sklep spółdzielczy jest z kolei w trzecim pomieszczeniu z osobnym wejściem od komory, jak to bywało. Czyli przestrzennie ta chałupa idealnie nadaje się do wyobrażenia tych zagadnień związanych z różnymi aspektami kultury żydowskiej. No i jak gdyby takim uniesieniem, jeśli chodzi o przygotowanie edukacyjne, są te ławki trzypoziomowe, które dają możliwość wprowadzenia całej klasy i z tej klasy te dzieci traktują tą przestrzeń jako trójdzielną, a więc wystawa, scena, widownia. Wszystko jest jasne, nóżki nie mdleją, chętnie podchodzą, grają różne role. Tak było przed koronawirusem i tak było przed tym, zanim ta chałupa tutaj jako ekspozycja przestała w naszej tutaj działalności muzeum istnieć. Jest jeszcze, można powiedzieć, większe przesłanie całości, bo to nie chodzi tylko o to, żeby pokazać kulturę żydowską, rodzinę żydowską, prawdziwą, ale najczęściej wymyśloną, będącą modelem, wręcz symbolem, bo do tych prawdziwych źródeł po prostu nie mamy takich, żeby przeobrazić w dokładne tutaj jak gdyby wyposażenie wnętrza i funkcjonowanie tej rodziny. Takie przesłanie, że to wszystko dzieje się na kilka lat przed Holokaustem. Czyli my nie możemy mówić tylko o życiu codziennym, ale również pokazywać te procesy, które prowadzą do coraz trudniejszego utrzymania, coraz trudniejszych warunków egzystencji tej rodziny. Po pierwsze, ona ma tutaj do czynienia z procesami coraz większej świadomości narodowej Polaków, wywołanej przez kształcenie kolejnych pokoleń w szkole powszechnej, następnie przez wprowadzenie spółdzielczości do wiejskiego środowiska, więc ten sklep żydowski musi funkcjonować, prawda? Wreszcie jest ten proces niepokoju, czyli ktoś tam z Niemiec, prawda, pisze, że pobito go, zabrano mu sklep. Ktoś spostrzega, że do podręcznika jakiś Eisenwarenhandlung poprzednio był wstęp neutralny, towaroznawczy, a tu nagle jest już wstęp z mottem Adolfa Hitlera. Czyli te rzeczy jak gdyby się nawarstwiają i my je też musimy pokazywać. Przecież jesteśmy jakby częścią całej tej struktury społecznej wyrażonej przez Majdanek, przez pozostałości tego żydowskiego Śródmieścia, Lublina, tego sztetu dużego i małego w miasteczku. Więc te rzeczy również pokazujemy delikatnie, jak one się nawarstwiały. I książka, która mówi o edukacji związanej z tym obiektem, bo przecież istotą rzeczy jest nie trzymać jakieś scenariusze papierowe, rękopisy czy coś, tylko po prostu wydać książkę i powiedzieć tym, którzy ją przeczytają, a wówczas mają możliwość zajrzenia wszyscy, czy my to prowadzimy we właściwy sposób i czy nie ma uwag. A jak wiemy o kulturze żydowskiej, zawsze było sporo rozmaitych opinii, uwag, prawda, często one dotyczyły rzeczy drobnych, często zasadniczych, więc wydanie książki jest pewnego rodzaju deklaracją uczciwości, jawności, poddaniu się pod społeczny osąd. Aby te procesy przebiegały właściwie, o to zadbaliśmy, tu się odbywała edukacja, stąd wychodzono do rozmaitych zajęć edukacyjnych, bo przecież handel żydowski na wsi, to dopiero tutaj ktoś budził się, zadzwonił budzik, Rywka zagotowała jakąś kawę czy herbatę, dała mu kilka ziemniaków i on ze skrzynią domokrąscy wyruszał na tą naszą wieś. Jeszcze wtedy miasteczka nie było, ale kiedy już miasteczko doszło, to mógł być zarówno na wsi jako skupywacz, a potem mógł te swoje jajka, złom, pierze czy len, tak zaczesany jak włosy Polki, mógł po prostu sprzedać tam. Więc był pełny cykl, który nie da się, że tak powiem, wymachać rękami czy opowiedzieć narracyjnie, mimo że się dużo mówi o muzeach narracyjnych, tylko wszędzie były rekwizyty, wszędzie były wnętrza. To dziecko rozumiało milion razy szybciej, niż gdyby mu o tym mówić albo czytać mu bajkę na dobranoc. No i to trwało kilka lat. Również i korzystali tu z naszej współpracy na przykład pracownicy naukowi KUL, realizując tu zdjęcia z pogranicza językoznawstwa, czyli jakby takie czytanie książek, podstawowe zaznajomienie z jidysz, śpiewanie kołysanki w jidysz w konfrontacji z polską kołysanką, uśnij, że mi uśni, jak mi, prawda. No to są tego typu działania. No i mówię, że to było na to sporo chętnych. szkoły były tym zainteresowane, bo ta wielokulturowość była wtedy pokazana w całej klasie i poziom zrozumienia był, tak jak mówiłem, wielokrotnie szybszy. Tu były prawie komplety zabytków, bo to były pierwsze obiekty tego typu, mimo że stać już było nas na to, żeby wystawić drugi obiekt żydowski, takie mieszkanie Moszka Kleinera w Spichlerzu z Turki, które było przygotowaniem do już pokazania mieszkania Żyda miasteczkowego. Także zarówno sklepik, jak i mieszkanie domokrążcy, jak i mieszkanie tego bogatego Żyda, który traci swoją pracę wskutek, nie powiem nacjonalistycznych tendencji, ale po prostu, że ludzie w Polsce byli coraz bardziej świadomi i wiedzieli, i potrzebowali ziemianie zarabiać w różny sposób, bo przecież i zarabiali tym, i agroturystykę włączano, byleby tylko utrzymać ten dwór, a ich także spotkała przecież wielka katastrofa w 1944 roku. Więc te straty, jak gdyby ludnościowe, mimo że najboleśniejsze, zdecydowanie bardziej bolesne, jeśli chodzi o zagładę Żydów, ale ci ubodzy w 80% Żydzi właściwie też mieli do czynienia ze społeczeństwem, które wkrótce poniesie rozmaite straty, czy gospodarcze, czy społeczne.
Zasiane historie.
Chałupa zgłodna, chałupa z Brzezin i wiele, wiele innych bardzo, bardzo ciekawych obiektów znajdujących się na Powiślu. To jest atrakcja z ogromnym potencjałem, jeszcze nie do końca wykorzystanym. My bardzo liczymy na to, że już jesienią tego roku, a może nawet wcześniej, uruchomimy Powiśle w szerszym zakresie, ale bardzo wiele zależy od tego, czy zdążą konserwatorzy. O otwarciu chałupy z Brzezin i kolejnych obiektów będziemy Państwa informować, ale oczywiście wszystko w rękach konserwatorów. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, życząc miłej soboty i jak zwykle zapraszając do Muzeum Wsi Lubelskiej. Bogna Bender-Motyka, dyrektor muzeum.